środku dnia.
Powiedziałem wcześniej o zabawach ludycznych, o zabawach dziecięcych, ale czy to tak do końca można nazwać i podsumować? Dlaczego to zrobili? Czy zabrakło im wyobraźni? Takie pytania się pojawiły w związku ze zdewastowaniem pociągów, liczba mnoga pociągów, na stacji w Lesznie przez dwóch nieletnich mieszkańców tego miasta. Nieletnich mówimy, ale mamy na myśli, uwaga, 12-latka i 14-latka. Właściciel składu, spółka Polregio, wstępnie straty oszacowała na przynajmniej 500 000 zł. Mówią Monika Rzymełka, oficer prasowa leszczyńskiej policji, oraz Justyna Grzesik, rzeczniczka prasowa poznańskiego oddziału Polregio. Mówią one, że chłopcy praktycznie zniszczyli wszystko, co nie stawiało im oporu.
Tak naprawdę to, kiedy policjanci przyjechali na miejsce, to naprawdę okazało się, że skala zniszczeń jest bardzo duża. Ci nieletni uszkodzili 4 stojące na bocznicy pociągi. To były stosunkowo nowe pociągi. Uszkodzeniu uległy praktycznie wszystkie szklane elementy. Zostały powybijane szyby, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Reflektory pojazdów. Uszkodzeniu uległy także gaśnice, które znajdowały się wewnątrz pociągów.
Uszkodzeniu uległy nowe monitory, wyświetlacze, drzwi przejściowe. Także wszystko, co udało się pociągu po prostu, to zostało zniszczone.
Skala zniszczeń była ogromna. Wstępnie zostały straty wycenione na co najmniej 500 000 zł, ale no niewykluczone, że będą znacznie wyższe.
No bo proszę państwa, ci chłopcy szli jak ci młodzieńcy, szli jak tornado. Obie panie przyznają, że zaskakują je rozmiary zniszczeń spowodowanych przez nastolatków.
W księgach raportów i zdarzeń dotyczących aktów wandalizmu różnego rodzaju w różnych lokalizacjach na terenie województwa wielkopolskiego jest to ewenement. W skali zniszczeń i zakres prac, jaki musi zostać nałożony, aby przywrócić te pojazdy do stanu pierwotnego, jest dla zespołu technicznego naszego zakładu powalający.
Jako narzędzia użyli wybijaków do wybijania szyb, które znajdują się wewnątrz pociągów dla celów bezpieczeństwa.
Czyli szli i wybijali po prostu?
Tak, z tego wynika, że rzeczywiście po prostu skorzystając z tego narzędzia szli przez całą długość pociągów i wybijali wszystko, co napotkali szklane po drodze. Przyznam szczerze, że po raz pierwszy spotkaliśmy się z taką sytuacją.
Czyli proszę państwa, szok, zdumienie, niedowierzanie. I zanim będziemy dalej snuć naszą narrację opartą na materiałach reporterskich przygotowanych przez Jacka Marciniaka, ja odbieram już pierwszy telefon 618-654-654. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, dzień dobry. No, ja tak sobie myślę, wie pan, co ci rodzice zrobili, że jakby nie wychowali tych chłopców. No, wie pan, ja wiem z własnego doświadczenia, wie pan, że jak mi ojciec coś powiedział, że mam zrobić, a ja nie zrobiłem, no to powiedział mi. Drugi raz podniósł głos, trzeci raz krzyknął, wie pan, a czwartego razu nie było. Dostał patelę od ojca i tyle. I musiałem zrobić to, co musiałem, wie pan. Więc w wychowaniu tych rodziców zabrakło jednego elementu. Dobrego kija, wie pan. Trzeba było wygarbować tam to miejsce poniżej pleców, wie pan, albo jeżeli plecy całe, wie pan, tym właściwie bachorom, bo tak by to trzeba było nazwać, wie pan. I tyle. I dzieciaki by zrozumiały i to wszystko, wie pan. Ja tak to rozumuję i tutaj nie ma co więcej gadać, wie pan, o jakich psychologiach, wie pan, ci wszyscy obrońcy dzieci, którzy są tacy zapatrzeni w na nasze dzieciaki, a wiadomo, że nasze dzieciaki są opryskliwe, niechętne, wie pan, nie chcą się uczyć i też odpowiadają bardzo, bardzo źle. Rozmowy na ulicy, w tramwajach słyszymy wszyscy, jak oni do siebie się zwracają, wie pan. I tu jest problem w tym, wie pan, w wychowaniu chyba dzieci przez rodziców. No rodzice są mało zdecydowani.
Czyli brakuje stanowczości w wychowaniu. Dziękuję panu bardzo.
Tak.
Proszę państwa, ja tylko w tym momencie zaapeluję, już kolejny słuchacz na linii, zaraz panu oddam głos, tylko zaapeluję, że może pamiętajmy też, że mogą nas słuchać też rodziny tych chłopaków, więc może też wyrażajmy sądy jasne, może nawet ostre, ale kulturalnie. I dzień dobry panu, witam serdecznie. Halo?
Dzień dobry, witam, panie dyrektorze.
Witam.
Wie pan, to jest sprawa tego bezstresowego wychowywania dzieci w obecnym czasie, tak? Bo nawet dziecko może zadzwonić, jeżeli ojciec wyzwie, czy matka takiego, powiem kolokwialnie, smarkacza, on może zadzwonić na policję i powiedzieć, że rodzice się nad nim znęcają. To jest po prostu bezstresowe wychowywanie. Druga sprawa, telewizja, szkoła. Słyszymy dzieci, które jak się odzywają do siebie, co robią. Panie rektorze, wydaje mi się, że kara, jeżeli by takie dziecko, bo to też w sumie nastolatkowie można powiedzieć, wiedzieliby, że czeka ich dotkliwa kara, chociażby poprawcza czy coś w tym stylu, nie jakieś bo to dzieci z dobrej rodziny i to rodzice za chwilę się zajmą. Tam są grube pieniądze, wchodzą w remont tych składów, co czytałem.
Powiemy panie jeszcze o tym.
Mhm. Tak, i panie redaktorze, powiem tak, no w Stanach już 7-latka można zakuć w kajdanki, więc to już samo przed się mówi. Kara i nieuchronna kara dla takich młodych ludzi, bo panie redaktorze, czym skorupka za młodu i tak dalej, takie nasze polskie przysłowie, więc uważam, że żal mi tych rodziców, co prawda, ale nie wiemy, jak ci rodzice wychowywali te dzieci, co to za rodziny, więc pan redaktor mówi, że mamy no, ostrożnie się wypowiadać, ale może właśnie te nasze wypowiedzi też by dotarły do tych rodziców.
Nie wulgarnie i nie agresywnie, w tym sensie mówię.
Dokładnie, dokładnie, panie redaktorze. I to dla innych rodziców, że niestety no, poświęcajmy trochę tym naszym dzieciom uwagi, nie tylko komórka i zabawy, ale też dyscyplina jakaś powinna być, wychowanie dzieci. No i też szkoła, panie redaktorze, i obecna sytuacja. Dzieci też widzą, słuchają, co się dzieje w naszym kraju i tak to wygląda, no. Mówię kara. Panie redaktorze, kara, bezwzględna kara i naprawdę poprawcza, nie wiem, czy to jest 13, 12 czy 10-latek, poprawczak, panie redaktorze.
Dziękuję panu bardzo. Stanowczy sąd, proszę państwa, tutaj ta wizja 7-latka zakłutego w kajdany, no to jest na pewno to jest porażka rodzica, taki widok. Halo, dzień dobry, jeszcze kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Ja mam też oczywiście stałą nagannością tego zachowania tych dzieci, nie ma o czym dyskutować, że zrobili bardzo źle, ale też bym nie generalizował o wpływie rodziny, bo i nawet w najlepszych rodzinach, najbardziej poukładanych, prawniczych, lekarskich, doktorskich, czy jakby to nie nazwać, zdarzają się i mordercy, prawda? Także tutaj może nie patrzmy też tylko i wyłącznie na dom, choć myślę, że rzeczywiście wiek tych dzieciaków pokazuje, że to jest, że no może zrobili po prostu wielką głupotę, tak? No ale teraz jestem akurat przy dworcu i teraz się dlatego taki pociąg przejeżdżał. Mm-hmm. Teraz mam takie pytanie. Ta pani mówi o składach, które były dosyć dobrymi składami, tak? Czyli w miarę nowymi. Obawiam się, że to były tam Elfy, czy jakieś takie tych kolei wielkopolskich pociągi. Mm-hmm. Polregio, tak? Czyli nie były to żadne... I teraz się zastanawiam, przepraszam, bo tutaj przejeżdżę teraz samochód i trochę losuję. Teraz się zastanawiam nad taką rzeczą, bo jakby też mówiliśmy o skorupce, coś tam, ale też jest bardzo mądre przysłowie, że jakby okazja czyni w tym momencie kogoś, kto...
Wandala, tak? Powiedzmy w tym
wandala, momencie. Wandala, tak, w tym momencie wandala. Zastanawiam się, czy kolej nie weźmie sobie teraz pod rozwagę tego. Znowu uderzę w temat, który może się stawać wrażliwy, ale gdzie tam był monitoring? Na pewno jest monitoring, bo jak ja tutaj jestem, akurat w Tęszewie przy dworcu stoję i widzę, są kamery na słupach, także jakiś monitoring tutaj jest. Ja się pytam, gdzie byli panowie z to jest służba ochrony SOK, tak? Kolei?
Tak, służba ochrony kolei.
Tudzież panowie ochroniarze z jakichś tam dokerów i innych tego typu firm ochroniarskich, którzy są podnajmowani przez PKP. Do chronienia mienia. Wiemy teraz, o czym chcę powiedzieć. Jednoznacznie w tych firmach pracują najczęściej panowie z grupami inwalidzkimi, panowie, którzy już są dawno, dawno na emeryturach, dorabiają sobie do tych swoich małych rent i emerytur. No więc myślę, że tutaj też jest problem PKP. Nie tylko trzeba zwalić winę, choć oczywiście, no oni zrobili coś złego, ale to są dzieci, jak mówimy, 11, 12, a też mówimy, że są 11, 12-latkowie, którzy tam na przykład na meczach rzucają w policję kamieniami, są tacy też. Nie wiadomo, co to były za dzieciaszki, co to porobiły. Myślę, że okazja, która się nadarzyła, no bo oni musieli mieć strasznie dużo czasu, jak zrobili tyle rzeczy i nikt nie słyszał wybijanych szyb, nikt nie słyszał tego, to mnie mega zastanawia. Jak jest zorganizowana kolej na bocznicy? Tam można wszystko? Czyli jakby przyjechał pociąg, nie wiem, naprawdę jakby na bocznicy musiał stać jakiś pociąg, nie wiem, z Niemiec, z Francji, jakiś naprawdę, gdzie te wagony są luksusowe, to też by mógł sobie tam każdy mógł wejść i robić co chce. To mnie mocno zastanawia, że kolej nie dba o swój sprzęt należycie, bo...
Dziękuję panu bardzo za podniesienie tej kwestii. Zaraz do tego tutaj chwilę to będę kontynuował. Panie Marcinie, wielkie dzięki. Tu kolejny telefon zawieszony czeka. Zaraz oddam głos, natomiast tylko dwie rzeczy. Do tego doszło na bocznicy w Lesznie przy ulicy Zacisze. Za głosem wielkopolskim podam, że bocznica na ulicy Zacisze miała być miejscem lepiej strzeżonym niż wcześniej bocznica przy Kilińskiego w Lesznie, gdzie jeszcze kilka lat temu parkowały wagony i były zajmowane przez osoby bezdomne i kilka razy doszło tam do groźnych pożarów. To po pierwsze. Po drugie, i ten fakt tutaj podaję za portalem leszno-nasze-miasto.pl, sekcja utrzymania i nap taboru w Lesznie to jeden, uwaga, z najważniejszych punktów technicznych po zachodniej stronie kraju, gdzie przeprowadzanych jest średnio ponad 60 napraw i przeglądów miesięcznie. I pan pyta, jak to jest chronione? Zaraz do tego wrócimy, a tymczasem oddaję głos kolejnemu słuchaczowi. Dzień dobry. Halo?
Witam serdecznie, witam. Dzień dobry. Panie redaktorze, no kwestia chronienia taboru też jest kwestią do poruszenia, ale mi się wydaje, że tu najważniejszą rzeczą jest to, co jest w głowach tych dzieci. Niedawno mieliśmy taką audycję, pan prowadził, panie Rafale, o na temat właśnie oceniania dzieci w szkole i tak,
tak
dalej.
W piątek na koniec roku szkolnego.
Tak, no i do tego, co będzie prowadził, jeżeli my nie będziemy oceniać tych dzieci, one przestaną się uczyć, wychowamy zwyrodnialców, wandali, bo co, jaka rywalizacja jest między tymi dzieciakami? No po co on ma rywalizować, bo zawsze jest jakaś rywalizacja. Po co on ma rywalizować między swoimi rówieśnikami czy innymi, być lepszym w ocenach i tak dalej? On może rywalizować w ten sposób, że jak mu się kolega nie będzie podobał, to właśnie przyjdzie i mu spuści łomot, no, i zrobi coś takiego. To do tego doprowadzi to wszystko, co jest moim zdaniem, to jest lewactwo w tej chwili, które doprowadza do takiego stanu rzeczy, tą młodzież zwyrodniałą, miesza im w głowach, a pamiętajmy, po to to jest robione, bo żeby mącić wodę, powiedzenie jest jasne, woda, w brudnej wodzie duże ryby wygrywają i po to to jest wszystko robione w głowach tych dzieciaków. Szkoła duże znaczenie ma, gdzie nie wychowuje tak jak powinno, rodzice zagonieni, zarobieni, nie mają czasu, a jeszcze doprowadźmy do tego, że nie będziemy dzieci oceniać w szkole, tragedia totalna.
Dziękuję panu bardzo. Może już nie wracajmy do kwestii świadectw, ale tutaj skupmy się na tym. Dzień dobry, halo, kolejny słuchacz. Witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No ja powiem króciutko. Bardzo proszę tych, którzy dzwonią, niech nie narzekają na szkołę. Ja jako nauczyciel z długoletnim stażem wiem, co się w szkole dzieje. Szkoła nie jest od wychowywania. Szkoła ma pomóc rodzicom. I na pewno, jeżeli oni byli niedobrzy, były sygnalizacje do rodziców, no rodzice oczywiście nie reagują. Druga sprawa to służba ochrony kolei. Ja kiedyś jadąc centrusem, wcześniej otworzyłem drzwi, dojeżdżałem do Inowrocławia, zapłaciłem bandaż, żebym się w oczach zaświeciło. No bo jechałem przy otwartych drzwiach. Taka była interpretacja. Mhm. A następna rzecz, karać, nie karać, obciążyć. Rodzina niech to płaci. Niech płaci rodzina, babcia, dziadek, wszyscy i się może wreszcie otknąć ci ludzie, że to jest szkoda. Kiedyś jakiś bezdomny, jakiś wafelka gdzieś tam ukradł w jakimś markecie. Afera była na całą Polskę. A tutaj 500 000, no ludzie, no przecież to z naszych podatków. Mhm. Ja bym był za tym, żeby niech dwa pokolenia spłacają te pieniądze, obciążyć, niech biorą pożyczkę. Może się wreszcie ci ludzie nauczą czegoś. No i dzieci będą inaczej wychowane. Także Szkoła ma pomóc w wychowaniu, a jeżeli były sygnały, rodzice nie reagowali, no to konsekwencja wyszła taka, jak to wyszła. Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, dziękuję panu. I jeszcze jeden telefon odbiorę w tym fragmencie audycji. Dzień dobry, halo? Halo? Chyba nas nie słyszy słuchacz, to odbieram jeszcze jeden. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, zostałam rozłączona, ale niestety. Ja nie zgodzę się generalnie z tymi wszystkimi, to znaczy może nie, że nie zgodzę z tymi wszystkimi osobami, które dzwoniły. To znaczy w tym sensie się nie zgodzę, że na rodziców, na szkołę, ja wiem, że rodzice są od wychowania, szkoła też w pewnym sensie i wiele innych czynników, organizacji i tak dalej, gdzie te wszystkie dzieci, młodzież przebywa. Ale do czego zmierzam? Nie ma jakiejś, no nie powiem, że strachu. W każdym razie nie ma takiego wychowania, jak chodziłam do szkoły, że wiedziałam, że nauczyciel jak coś powie, to ja się nie odważyłam tego ich coś złego, którego ja nie zrobiłam albo zrobiłam źle. Nie starałam się narzekać rodzicom, że o, bo to, bo wiedziałam, że rodzic mnie nie poprze, tylko jeszcze zgani. I tak samo jest w stosunku do rodziców. Jeżeli rodzic będzie chciał wychowywać tak, jak on by chciał, to również spotka się z innymi, którzy powiedzą, o, co on robi, narzuca tym dzieciom, tak? A dzieci wiedzą, że jeżeli się odwołają, nie wiem, gdzieś no, do zewnętrznych tam różnych, że tu rodzice źle, bo nie zakazują tego czy owego. I generalnie do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że postawiliśmy to wszystko na głowie, wychowanie naszych dzieci i młodzieży postawiliśmy na głowie. Powiedzieliśmy, że wszystko wolno. Nie, mnie w szkole nie było wolno. W liceum, jak sobie zdjęłam, nie wiem, tą, kiedy się nosiło numerki czy cokolwiek, to było normalne. Ja nie mówię, że do tego mamy wracać, ale ten luz, który jest obecnie, ja to nazywam luz, a poza tym jeszcze wizerunek, bo widzimy teraz jest internet i tak dalej, to wszystko zmierza w takim kierunku, że niestety, ale my tego nie opanujemy i to, że mamy monitoringi wszędzie, no to my teraz mamy się kontrolować na każdym, bo nikt nie potrafi zapanować nad sytuacją. Rozpuściliśmy nie tylko dzieci, ale samych siebie i nie potrafimy, bo uważamy, że wszystko wszystkim wolno, a to doprowadziło do tego, co jest. I nie ganie szkoły, nie ganie organizacji, nie ganie harcerstwa, niczego nie ganie, ponieważ my nie możemy, nawet rodziców nie ganie, ponieważ my nie możemy, przepraszam, że powiem kagańca, nie chcę nikomu zakładać, ale sztywnych reguł w domu na przykład, bo to dziecko mi się zbuntuje, bo będzie mogło się zbuntować, bo pójdzie do jednego, do drugiego i powie, o, bo rodzice mu nie każą, na przykład, nie wiem, wymyślam różne rzeczy. Nie, dzisiaj tego nie opanujemy i ja nikogo nie winię.
Dziękuję pani bardzo, dziękuję bardzo.
Tak, proszę uprzejmie.
Odbieram pani głos jako taki niepokój o to, że system przechwytuje wychowanie naszych dzieci, do tego to dąży, pani się tego obawia. Dzień dobry, halo, słucham, jeszcze jeden słuchacz. Halo. Proszę państwa, o to, czy zachowanie chłopców można jakoś zracjonalizować, logicznie wyjaśnić ich działanie, zapytaliśmy pedagoga, terapeutkę Helenę Strzałkowską, założycielkę i szefową Młodzieżowego Centrum Profilaktyki Alternatywa w Lesznie.
Racjonalnie z pozycji dorosłego to nie, ale z pozycji nastolatków tak, no żeby spróbować. A uda się? A czy mi coś będzie groziło? A na pewno nie, przecież tutaj spokojnie, nikt nic nie zobaczy, ja tutaj przed kolegą się pochwalę, będę chojrakował, potem puszczę to może w grono swoich kolegów, będę ten taki ważny. Także to jest też między innymi po to robione. W sensie takim tak, że ja spróbuję swoje siły, zobaczę na ile mnie stać, ja tutaj potrafię. Tylko, że to świadczy o tym, że te osoby potrzebują poczucia własnej wartości, potrzebują tego, żeby sobie udowodnić i innym siłę. Tylko, że ta siła jest w taki destrukcyjny sposób pokazywana.
Słuchacza, który już jest na linii, proszę jeszcze o minutę cierpliwości, bo posłuchajmy jeszcze Justyny Grzesik z Polregio, która mówi o tym, że zdewastowane przez młodych leszczynian pociągi nie będą wozić pasażerów przez kilka miesięcy. Nie wiadomo nawet, jak długo potrwa ich naprawa. Uwaga, posłuchajmy.
To były pociągi, które przeszły modernizację, były wyposażone we wszystkie udogodnienia w nowoczesny system informacji pasażerskiej. To była cała kabina maszynisty, również była wyposażona już nowoczesne wyświetlacze, monitory. Więc tak, sekcja utrzymania i napraw taboru w Lesznie to miejsce, gdzie są prowadzone bieżące naprawy i przeglądy techniczne pojazdów, które są niezbędne do utrzymania sprawności technicznej i eksploatacji w transporcie kolejowym. W związku z tym były to pojazdy, które zgodnie z procedurą oczekiwały na torach odstawczych swoich przeglądów. Na chwilę obecną szacujemy, że proces naprawy tych pojazdów może potrwać nawet o kilka miesięcy dłużej niż wstępnie zakładano, tylko w kontekście przeglądu technicznego. Będzie to zależeć od dostępności komponentów, części i realizacji usług także przez kontrahentów zewnętrznych. Kwota 500 000 to wstępny szacunek. To szacunek, który został wyprowadzony na podstawie cen rynkowych dostępnych podczas zakupu tych części. Sytuacja się zmieni. Zmienia się sytuacja rynkowa, zmieniła się inflacja, zmienia się otoczenie rynkowe. W związku z tym dostępność tych części i realizacja tych usług może potrwać dłużej, może być utrudniona i może kosztować więcej.
To głos o konsekwencjach możliwych dla społeczeństwa, że tak powiem. Dzień dobry, halo, słuchacza, witam serdecznie.
Dzień dobry, z tej strony Sławek. Witam serdecznie, panie Rafale.
Dzień dobry, panie Sławku.
Jak zwykle, proces, cała sytuacja jest skomplikowana. Poskłada się na to wiele czynników różnego rodzaju. To, co wcześniej ktoś tam wspomniał o tych świadectwach, na przykład czy o tej szkole, tym ocenianiu, no to jest jedna z rzeczy, no, która idziemy w tym kierunku, żeby po prostu coraz więcej dawać luzu młodym. Pierwszy pan, który zadzwonił, też mówił fajnie, że jak ojciec mu powiedział na przykład, że ma coś zrobić, to miało być to zrobione. Ja też sobie przypominam z dzieciństwa, że siedziałem z ojcem cały dzień przy samochodzie i remontowaliśmy samochód i nie było, że gdzieś pójdę, nie będę czegoś robił. Nie było takiej możliwości. W tej chwili no, wygląda to zupełnie inaczej. Młodzi, no nie wiem, no albo nie mają jakichś takich zainteresowań. Rodzice nie mają czasu. Znaczy nie mają czasu, często nie poświęcają czasu, nawet jak mają tym dzieciom. To się odbija. No to jest kwestia wychowania w domu, wychowania w szkole. Kiedyś zupełnie inaczej było. Ja pamiętam, była taka pani, która była moją wychowawczynią w szkole pierwszej szkoły średniej, w klasie pierwszej szkoły średniej, no i gdy u niej na zajęciach było troszeczkę głośniej, wyrzuciła jednego przykładowego ucznia z zajęć i po prostu była cisza jak makiem zasiał. Kobieta maluteńka i tylko wyrzuciła, nawet nie krzyczała nic, tylko powiedziała, żeby wyszedł i koniec. I był spokój. Jak ja byłem później nauczycielem, to już nie było takiej możliwości, bo gdybym wyrzucił ucznia, to bym odpowiadał za to, że mu się coś stało w czasie, gdy nie było go na zajęciach. Kiedyś się nikt tym nie przejmował i było to lepsze, no bo po prostu była jakaś konsekwencja, za czyny jakieś swoje złe trzeba płacić. No ja teraz sobie nie wyobrażam być na miejscu w sytuacji tych rodziców, tych dzieci, no bo poniesienie tych kosztów, na przykład naprawy, no to są ogromne pieniądze. No to po prostu, tak jak ktoś mówił, że musieliby wszyscy, cała rodzina by musiała się, nie wiem, składać na to. Być może cała rodzina by się odcięła od tych ludzi, no bo by jakby miał ktoś płacić za nie swoje przewiny, no to nagle by się okazało, że są jakieś czarne owce i nikt nie chce z nimi w ogóle mieć nic wspólnego.
Tak, panie Sławku, portal manie.pl artykułowi o tym dał tytuł "Rodzice się nie wypłacą". Zdemolowali pociągi, gigantyczne straty. Tak jest,
no właśnie, ale z drugiej strony to jest też tak, podobna sytuacja miała miejsce na przykład w Anglii na stadionach. Tam było chuligaństwo i to wszystko i nagle zaczęli wprowadzać kary. W tej chwili nikt nie odważy się wejść na boisko, bo wie, że są olbrzymie kary i po prostu no, nikt nie chce za to płacić. No być może jest to jakaś taka kompilacja wielu czynników, jakby to wszystko połączyć może i zrobić, tylko że są rzeczy nieodwracalne, no bo w szkole w tej chwili, tak jak ktoś powiedział, no taki nauczyciel, no nie ma żadnych argumentów w tej chwili, żeby wyegzekwować od ucznia jakiekolwiek zachowanie. Jedyne co, to możemy oceniać naukę i też jeszcze musimy, jako nauczyciele, musielibyśmy być pobłażliwi i po prostu jak gdyby naciągać, wtedy jesteśmy dobrymi nauczycielami, jak jest ktoś bardziej surowy, już jest niedobrym nauczycielem.
No tak jest, to jest, tak myśli, no naprawdę, młodzież.
Także wiele takich czynników tutaj się składa na to i
Wiele czynników. Bardzo panu dziękuję za ten głos, za poruszenie tych kilku wątków. Panie Sławku i inni nasi drodzy słuchacze, ja tylko powiem, że Jacek Marciniak próbował dowiedzieć się, co to za, z jakich rodzin pochodzą ci dwaj nastolatkowie, którzy zdemolowali te pociągi. Policja nie chciała się na ten temat oficjalnie wypowiadać, ale według nieoficjalnych informacji Jacka Marciniaka, obaj chłopcy po raz pierwszy zrobili coś takiego i nie pochodzą z rodzin patologicznych. Nie pochodzą z rodzin patologicznych. Halo, dzień dobry. Witam. Halo.
Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że w czasach, o których przed chwilą wspomniał mój poprzednik, moi nauczyciele w szkole podstawowej robili bardzo mądrze, bo taki uczeń skarcony przez nauczyciela miał wyjść na korytarz, drzwi były otwarte i on miał być w zasięgu wzroku nauczyciela. Miał słuchać, miał uczestniczyć w lekcji dalszej, dalej przez poprzez tylko słuchanie, no i tam jeżeli coś widział, no to widział. No a wracając właśnie do tego systemu, o którym pan redaktor był uprzejmy wspomnieć, to tak. Otóż mój stryj wychowywał trójkę dzieci z domu dziecka, rodzeństwo. No i jedno z nich, chłopiec, potrafił robić tak, że wybiegał na balkon kłamiąc, krzycząc z balkonu, że on jest bity. No wtedy stryj miał wielkie nieprzyjemności, jak możemy się domyśleć. A
tak? Dobrze, bardzo panu dziękuję, bo tutaj mamy jeszcze kilka wątków do poruszenia. Proszę państwa, jeszcze wrócimy za chwilę do sokistów, bo z nimi też próbował Jacek Marciniak rozmawiać. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Jesteśmy na antenie, słuchamy pana, prosimy.
Okej. Przysłuchuję się tutaj audycji i powiem szczerze, mam takie wrażenie, że te wszystkie problemy z młodzieżą no wynikają z tego, że mamy takie zakłamane poczucie wartości, co tu dużo mówić. Wolność jest opacznie rozumiana jako wyrażanie siebie i o tym zapominamy, że no, było, nie było, wolność składa się przede wszystkim z ograniczeń. To taka tylko pierwsza myśl, a następna druga myśl, która mi przychodzi jako były wychowawca kolonijny. Wychowawcy, rodzice mają coraz mniej instrumentów. Nie zapomnę swojego ostatniego obozu, kiedy opiekowałem się dziećmi na koloniach letnich w Kowarach. Dostałem pod opiekę grupę dziewcząt i chłopców, wiek około 15-16 lat. I proszę sobie wyobrazić, jakie ja mam pole manewru w tym momencie, jak na przykład mówimy o toalecie dziewczyn. Nie mam po prostu, nie mam prawa wejść i przypilnować dziewczyn, bo będę oskarżony o molestowanie seksualne. Powiem więcej, to był mój ostatni obóz właśnie z takich przykrych doświadczeń, które mój kolega po fachu otrzymał jako nauczyciel. Złapał kiedyś dziewczynę na paleniu papierosów, zagroził, że będzie wydalona z takiego obozu do domu na koszt rodziców. Dziewczyna fachowo oskarżyła go o molestowanie seksualne. Oczywiście został uniewinniony, bo nic takiego miejsca nie miało, natomiast karierę jako nauczyciel miał nieskończoną. Więc z jednej strony...
I prosimy o puentę.
Z jednej strony dzieciom dajemy wolność, a z drugiej strony jesteśmy pozbawieni jakichkolwiek narzędzi, a na końcu tego wszystkiego, tak jak i w tym przypadku, mamy rodziców, którzy za błędy dzieci muszą płacić, ale nie mają narzędzi do egzekwowania swojego sposobu wychowania.
Dziękuję panu bardzo. Taka refleksja naszego słuchacza. Komentarz internauty na portalu O2.pl. Łatwość, z jaką chuligani weszli do chronionych obiektów, jest porażająca. Może w tym Polregio ktoś zacznie myśleć i zadba o bezpieczeństwo, ale tak na poważnie. Równie dobrze mogliby to być terroryści, którzy mogliby zainstalować w wagonach materiały wybuchowe i odpalić je na dworcu PKP w godzinach szczytu. Nasz reporter Jacek Marciniak rozmawiał z sokistami, którzy nie zgodzili się na nagranie, ale tłumaczyli, że ten teren przy ulicy Zacisze w Lesznie nie podlega pod ich jurysdykcję, ale jest to teren właśnie Polregio. A co oficjalnie ustalił Jacek Marciniak? Otóż dostał z SOKU, czyli Służby Ochrony Kolei, taką odpowiedź na swoje pytania. W odpowiedzi na zapytanie pana redaktora informuje, że podejmowane działania Straży Ochrony Kolei w celu ograniczenia dewastacji mienia na obszarze kolejowym przynoszą zamierzone efekty, powodując spadek ogólnej liczby dewastacji oraz wybryków chuligańskich. Najczęstszymi aktami dewastacji jest niszczenie mienia, w tym taboru kolejowego, poprzez nanoszenie za pomocą farby w sprayu, tak zwanych graffiti. Wydarzenie w Lesznie jest zdecydowanie największym aktem wandalizmu, jakie miało miejsce w ostatnim czasie. I na koniec, proszę Państwa, posłuchajmy jeszcze o konsekwencjach prawnych, jakie mogą ponieść nieletni z Leszna. O tym Monika Rzymełka, oficer prasowa leszczyńskiej policji.
W miniony wtorek zostali przesłuchani w naszej komendzie w charakterze nieletnich sprawców czynu karalnego. Usłyszeli zarzut uszkodzenia mienia. Teraz ta sprawa trafi do sądu. To sąd zadecyduje rodziny i nieletnich o tym, jaka ich spotka kara, jaki będzie dalszy los tej sprawy.
Mówili, dlaczego to zrobili?
Praktycznie złożyli wyjaśnienia, ale nie chciałabym wchodzić jakby w szczegóły tutaj tych wyjaśnień. Przyznali się w każdym bądź razie do popełnienia tego czynu.
Skala duża.
Bardzo zaskakująca i w ogóle sam czyn, nie wiem, motyw działania trudny do wytłumaczenia.
Tak, proszę Państwa, motyw trudny do wytłumaczenia. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Temat pozostaje otwarty. Jest to temat, jak Państwo sami zwracają, wielowątkowy, szeroki, a wydawałoby się, że chłopcy się po prostu dobrze przez kilkadziesiąt minut bawili. Dziękuję za uwagę. Rafał Regulski żegna się z Państwem na dzisiaj, a Mariusz Siuda pozostaje.